Moim i Państwa gościem jest Marek Surmacz, radny Sejmiku Lubuskiego Prawo i Sprawiedliwość oraz pełniący obowiązki zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Dzień dobry.
Kłaniam się, witam Państwa.
Czy propozycjami socjalnymi Prawa i Sprawiedliwości PiS kupuje wyborców, jak twierdzi opozycja?
O, to jest takie bardzo mocne trywializowanie przedsięwzięć rządowych. Raczej to jest element, jeden z elementów konsekwentnie wskazujący na wykonywanie założonej polityki społecznej, czy polityk społecznych w ogóle, bo to jest nie tylko kwestia spraw socjalnych, ale tego wszystkiego, co dotyczy organizowania czy zorganizowania wsparcia dla społeczeństwa. I nawet ci najbardziej krytyczni liberałowie muszą przyznać, że inwestycje czy inwestowanie w służbę zdrowia, inwestowanie w pracowników jest inwestowaniem także w ich przyszły ewentualny sukces i możliwość korzystania z tego wszystkiego.
Platforma twierdzi, że część propozycji jest ich. Tak samo twierdzi, zdaje się, Sojusz Lewicy Demokratycznej a propos matczynej emerytury. Platforma twierdzi, że PiS te propozycje ukradł.
No, to jest retoryka wojenna kampanii wyborczej, ale muszę przyznać i przypomnieć właściwie słuchaczom, że Platforma Obywatelska swoimi 8-letnimi rządami na finiszu przecież dezawuowała propozycje Prawa i Sprawiedliwości odnośnie programu 500+, że na to pieniędzy nie ma, że to są kosmiczne programy, to jest właśnie tylko oszustwo wyborcze i tak dalej. Po czym jak się okazało, że parę miesięcy po przejęciu przez nas władzy i odpowiedzialności za politykę państwa, okazaliśmy się skuteczni i dotrzymujący słowa, to wtedy pojawiła się nagle licytacja po to, żeby tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie, uwalić program, czyli próbę podjęcia politycznego skompromitowania ewentualnie tego zamierzenia i stąd różne propozycje. Zwracam uwagę, że to rząd, że tak powiem, zagląda do portfela, czy trzyma portfel, ten państwowy, czyli budżet i to rząd wie, na co nas stać, na co nas nie stać. Opozycja miota się w tym wszystkim w krytykach, jednocześnie w pozytywnym przekazie, czy próbą pozytywnego przekazu dotarcia do swoich wyborców, że my jesteśmy za tym, żeby to 500+ rozszerzone weszło, żeby inne programy też były ewentualnie realizowane.
No słyszymy, że opozycja to będzie głosowała za. Tak. Mówimy o rozszerzonym 500+.
Zauważacie Państwo, że tu jest dysonans bardzo mocny pomiędzy krytyką, nazywaniem tego powojennemu kradzieżą, a potem jeszcze popieraniem tych założeń.
Mówimy o rozszerzonym 500+, między innymi 13. emeryturze. A gdzie wyższa kwota wolna od podatku? Bo to też Prawo i Sprawiedliwość obiecało.
Jestem przekonany, że wtedy, kiedy z szacunków wyliczeń rządowych wyjdzie, iż stać nas na to już, a nie realizowanie tej polityki społecznej w sposób celowany, to obniżenie progów, no, progi są już obniżone. Progi
no dobrze,
są obniżone.
Ale na wyższej kwocie wolnej od podatku skorzystałoby o wiele więcej osób.
Zgoda, ale przecież ten program jest głównie programem celowanym do rodzin. I niezależnie od tego, jak rodziny funkcjonują ekonomicznie, to te rodziny dzietne, czyli te, które są zbudowane przecież nie egoistycznie, tylko dla przyszłości Polski, one są w pierwszej kolejności traktowane przez nas właśnie
czy
w ten sposób.
Liczył pan, ile osób obejmie rozszerzony 500+, bo to jest około teraz, obecnie około 9 milionów osób, mówię o rodzinach, tata, mama plus dzieci.
Albo mama, jedno dziecko.
Mama albo jedno dziecko. Mhm. W przypadku rozszerzonego programu policzono, że jest to 16 milionów osób.
No, to ja jestem przekonany, że rząd jest świadomy tej odpowiedzialności za tę decyzję. To jest 16 milionów osób dorosłych. To jest połowa przecież populacji praktycznie, biorąc statystycznie.
A wracając do pierwszego pytania, te propozycje w pana opinii pozwoliły obozowi rządzącemu Zjednoczonej Prawicy wyjść z defensywy i zaczerpnąć trochę świeżego politycznego powietrza?
Wydaje mi się, że opozycja totalna, która krytykowała dotąd wszystko, została postawiona w sytuacji bardzo dla siebie niewygodnej, szczególnie wobec dwóch kampanii wyborczych i dwóch decyzji Polaków przed wyborami teraz do Parlamentu Europejskiego jesiennymi. i stąd takie działanie, ale to jest działanie zaprojektowane, to jest działanie prowadzone konsekwentnie.
Ale zaprojektowane nie w budżecie, który przyjęto w styczniu, no, ale tego w budżecie nie było.
Ale wyobrażam sobie, co by się działo, gdyby te programy zostały ewentualnie zaprojektowane, czy zaproponowane, upublicznione właśnie w tamtym czasie. Wtedy mamy dwumiesięczny praktycznie do dzisiaj festiwal znowu roszczeń, stawiania wyższych propozycji. Jak się nie ma odpowiedzialności za portfel, to wtedy wobec mamy i taty można rzeczywiście żądać bardzo wiele.
Jedno jest pewne, po zaprezentowaniu tych propozycji temat srebrnej ucichu. Także sprawa
nie ma tematu srebrnej.
Szefa NBP, która zarabia 50 tysięcy złotych, też nie jest.
No ale ta sama opozycja.
Nie tak wybrzmiewa.
Ale ta sama opozycja. Rząd zrobił to, czy większość parlamentarna zrobiła to, na co mogła, zrobić. Czyli podjęła decyzję o upublicznieniu wynagrodzeń. Nie jestem przekonany, że jak przesadzimy...
A pana bulwersuje ta sprawa konkretna?
Mnie osobiście ta konkretna sprawa bulwersuje. Znaczy, bulwersuje mnie w tym znaczeniu, że w kontekście wysokości wynagrodzeń prezesa, nawet prezesa Narodowego Banku Polskiego, uważam, że w piramidzie, czy w tym trójkącie na wierzchołku, wynagrodzenia prezydenta Rzeczypospolitej i premiera rządu powinny być najwyższymi wynagrodzeniami w sferze publicznej. Natomiast wszystko pozostałe powinno być pod tym. I ja uważam, że przyjdzie taki moment, żeby podjąć namysł i te decyzje zweryfikować.
Wszystko wskazuje na to, że maj będzie miesiącem protestów i nauczyciele, i także środowiska osób niepełnosprawnych zapowiedziały protesty w Warszawie. Nauczyciele zdecydują o tym niebawem. Przewiduje pan konsekwencje polityczne dla obozu rządzącego?
Nie przewiduję, dlatego że w oczywisty sposób i protesty nauczycieli, i protesty osób niepełnosprawnych, czy rodzin niepełnosprawnych, które jednak zostały w części usatysfakcjonowane tym, że rusza program 500+ na każde dziecko, także, przecież to jest powszechny program bez względu na dochody, także na osoby niepełnosprawne i na rodziny, w których jest osoba niepełnosprawna. W związku z tym uważam, a szczególnie nauczyciele, to zainicjowana akcja po porozumieniu z ministrem edukacji o trzyletnim etapowym podwyższaniu wynagrodzeń.
Akcja polityczna dla pana?
Absolutnie, zresztą zbieżność czasowa jest oczywista. Akcja jest polityczna, lewactwo się próbuje mobilizować.
To ja panu coś zacytuję. Adam Hoffman w wywiadzie dla Rzeczpospolitej w 2013 roku, wtedy Adam Hoffman był ważną postacią w Prawie i Sprawiedliwości. Cytuję, w ostatnim roku zrealizowaliśmy strategię 1000 Wietnamów. Udało nam się trwale prześcignąć Platformę w sondażach.
Może opozycja uczy się na tym, co robił Prawo i Sprawiedliwość. Nie znam kontekstu, tej wypowiedzi, ale zgodzi się pan, że działania Prawa i Sprawiedliwości konstruktywne, proponowanie programów, nie na czas jeszcze opozycyjności, tylko na czas wtedy, kiedy wykonujemy władzę rządową, to jest zupełnie coś odmiennego, jak takie szaleństwa w czasie, kiedy się jest opozycją i wtedy można żądania wszystkich, przez wszystkich stawiać. Zresztą opozycja w tej chwili także sugeruje, że spełnienie jakichkolwiek roszczeń, choćby tych najmniejszych, spowoduje lawinę narastających roszczeń z innych grup. No, zgoda, tylko przepraszam, gdzie oni byli przez 8 lat? Gdzie oni byli? Budżetówka ani złotówki. Realne wynagrodzenia w tym czasie spadły o 30%. Czy oni w ogóle mają prawo moralne do podnoszenia głosu w tej sprawie?
Zmieńmy temat. Jarosław Kaczyński w sobotnim wywiadzie dla jednej z komercyjnych stacji radiowych mówił, że listy Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego nie są jeszcze zamknięte i być może znajdzie się na nich także minister Elżbieta Rafalska. Co pan na to?
Ale to jeżeli prezes mówi, że być może się znajdzie, to ja jestem prawie przekonany, że się znajdzie. Uważam, że pani minister Elżbieta Rafalska, już gdzie w Lubuskiem szczególnie i w okręgu wyborczym, którym będzie przecież ewentualnie startować, jest osobą powszechnie znaną na terenie całego kraju, darzoną szacunkiem i ogromnym zaufaniem. Stąd decyzja.
No, ale pracy będzie miała sporo w związku z nowymi propozycjami rządu.
Ale jak pan wie, właśnie dlatego jest znana i z tego powodu jest znana, żeby świetnie radzi we współpracy z samorządami bez względu na metrykę polityczną. W związku z tym jest uznawana za polityka sprawnego, z dużym autorytetem, umiejętnego w przeprowadzaniu trudnych reform i dawania twarzy odważnie dla tego, co wydawałoby się nie do zrealizowania. I jeszcze szczególnie z taką stroną opozycyjną, więc jestem spokojny o ewentualne zaangażowanie i pogodzenie tych obowiązków z obowiązkami ministerialnymi.
Z Lubuskiem starcie Joachima Brudzińskiego z Bartoszem Arłukowiczem. Wszystko na to wychodzi, bo Bartosz Arłukowicz objeżdża województwo już od chyba końcówki ubiegłego roku. Jedno jest pewne, stawką tych wyborów europejskich jest nie tylko wejście do Parlamentu Europejskiego, ale także ustawienie się przed tymi jesiennymi wyborami. Czy PiS powinien obawiać się zjednoczonej opozycji?
Wybory europejskie przy takim zjednoczeniu, czyli wszyscy na jednego, bo tak to wygląda, nie zawsze są dobrze oceniane przez wyborców, dlatego że tu nie ma motywacji ideowych, motywacji programowych, tylko motywacje absolutnie negatywne. Dokopać PiS-owi. PiS-owi, który ma postrzeganie pozytywne u większości społeczeństwa. Tego dowodzą różne badania sondażowe. Stąd może się okazać bardzo dziwnie, a że jest to pierwsze pole konfrontacji politycznej po wyborach 2015 roku, pomijając samorządowe, które opozycja totalna jednak przegrała, bo musiała ustąpić w połowie Polski pola Prawa i Sprawiedliwości, to w tej obecnej sytuacji jestem przekonany, że ta konfrontacja wyjdzie na lepsze dla Prawa i Sprawiedliwości również.
Marek Surmacz, radny Lubuskiego Sejmiku Prawo i Sprawiedliwość oraz pełniący obowiązki zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, był Państwu i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam Państwa.